Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Kronika paryska.
I Piotr Wit, dzień dobry panie redaktorze.
Witam pana panie prezesie, witam państwa. W upale trwającym od miesięcy paryskie obchody święta narodowego były rodzajem ruchomego bazaru wojskowego, pokaz najnowszych wyrobów i zadowoleni kontrahenci z 36 krajów. Pozycja drugiego światowego producenta broni zobowiązuje. Z każdym rokiem defilada jest okazalsza, choć z czasem zapomniano, co my właściwie świętujemy. Przy zdobyciu Bastylii 14 lipca przelano krew niepotrzebnie. Nie licząc trzech wariatów i pięciu złodziei kieszonkowych, twierdza była pusta. Marsylianka jest nieaktualna od dawna, a wartości republiki, wolność, równość, braterstwo, ile są warte, każdy głupi wie. Po upadku drugiego cesarstwa odbyło się w parlamencie francuskim głosowanie nad wyborem ustroju dla Francji. Monarchia czy republika? Wygrała republika większością jednego głosu. Jej ojcowie wyobrazili sobie przyszłość jako kontynuację wielkiej rewolucji. Zbudowano jej pomnik, wieżę Eiffla, inaugurowaną w stulecie 1789 roku. Mamy obecnie piątą z kolei republikę. Nawiązujemy jednak oficjalnie do tej pierwszej, do wielkiej rewolucji. Rzeczniczką swych idei ojcowie republiki uczynili George Sand, radykalną publicystkę zmarłą dwa lata wcześniej. Jak każdy z jego poprzedników, Emmanuel Macron przygotowywał się od roku do defilady, ostatniej za swego panowania, a także do eleganckiego pogrzebu pierwszej klasy z orkiestrą i honorami wojskowymi. Pierwotnie rozważano umieścić w Panteonie George Sand. Ostatecznie jej kandydatura do pochówku w najbardziej elitarnej krypcie republiki nie została utrzymana. Panteonizacja jest aktem politycznym, wyznaniem wiary urzędującego prezydenta. Koniec końców do dawnego kościoła świętej Genowefy wprowadzono w czerwcu doczesne szczątki Marka Blocha. Mało znany szerokiej publiczności profesor historii był spośród uczonych lewicowych najmniej znienawidzony przez prawicę. George Sand miała jednak wszelkie dane, aby wygrać. Bojowniczka o równouprawnienie kobiet, antyklerykał, przeciwniczka małżeństwa, propagatorka swobody seksualnej. Czegóż w naszych czasach triumfującego feminizmu wymagać więcej od nieboszczki pasowanej na zasłużonego męża republiki? Dlaczego przegrała? Trudności stawiałaby zapewne rodzina zmarłej. Już raz w podobnej okazji jej spadkobiercy wyrazili pragnienie, aby dać spokój ich sławnej krewnej i pozostawić ją tam, gdzie spoczywa od 150 lat, w swoim warzywniku w Noon. Ale mogła być brana pod uwagę również głoszona przez nią idea wielkiej rewolucji. Pośród celów wielkiej rewolucji pisarka uznała za najważniejszy równość wszystkich ludzi. Wolność w Europie Zachodniej lub jest wolny, pisała, lecz tak ogołocony ze wszystkiego, że zdaniem cudzoziemców jeszcze biedniejszy niż niewolnicy. Najpilniejsze zadanie to odebrać bogatym i dać biednym, którzy prowadzą życie niewolników. Rewolucja francuska, według Sand, była zmaganiem biednych z arystokracją. Nikt z patrycjatu nie zasługuje na litość. Zagarnęli bogactwa dla siebie drogą przemocy i demagogii. Królestwo, szlachta, dwór, a także duchowieństwo, gdyż religia jest narzędziem ujarzmiania słabych. Całą tę grupę społeczną należy wyeliminować fizycznie z pomocą gilotyny, aby biednym żyło się lepiej. Czy tylko ją? Wśród przywódców stanu trzeciego też trudno znaleźć osobistości naprawdę wartościowe. Przedstawiciele mieszkaństwa nie pragnęli bynajmniej równości. Na miano prawdziwych republikanów zasłużyło w jej oczach tylko trzech ludzi. Saint-Just, Fouquier de Tinville i przede wszystkim Robespierre. Wybór lepiej charakteryzuje przekonania pisarki niż wszystkie jej dzieła razem wzięte. Fouquet de Tinville był dla rewolucji francuskiej tym, kim Andrzej Wyszyński dla bolszewickiej. Zwany dostawcą gilotyny, jako główny oskarżyciel posłał na szafot ponad 2000 osób. Saint-Just, najmłodszy z radykalnych, zwany archaniołem terroru, prawa ręka Robespiera, zasłużył się ludzkości jako autor ustawy o konfiskacie dóbr. Majątki miały być odebrane właścicielom, nieprzyjaciołom republiki, a następnie sprzedane patriotom. Saint-Just szedł tym sposobem w posiadaniu pałacu naszej obecnej ambasady, skonfiskowanego księżnej Monako. Jako reformator prawa uważał wytaczanie procesu królowi za zbędne. Ludwik XVI powinien podnieść karę bez procesu. Wreszcie najważniejszy z trzech, faworyt Jorson, Maksymilian de Robespierre. Ten były adwokat współtworzył rząd rewolucyjny nazwany oficjalnie rządem terroru, rodzaj dyktatury proletariatu. Wojna, jaką prowadzi republika, ma usprawiedliwić wprowadzenie stanu wyjątkowego, zawieszenie praw i konstytucji. Wychodzi bowiem czas na bratobójczą rozprawę w łonie własnego batalionu rewolucyjnego. Wspomagany przez Komitet Bezpieczeństwa, tajną policję, rząd zabiera się za przeciwników politycznych pragnących sięgnąć po władzę. Stosuje aresztowania, procesy pokazowe, masowe egzekucje. Kolejno są wysyłani na gilotynę wszyscy uznani za zbyt łagodnych. Oblicza się, że tylko między wiosną i lipcem 1794 roku uwięziono około 500 tysięcy osób, z których kilkadziesiąt tysięcy zgładzono na gilotynie, rozstrzelano lub utopiono. Masakry w Wandei, w Lyonie, na północy i na południu budzą grozę do dzisiaj. Przychodzą wreszcie po Robespiera. Zdradzony przez własne tajne służby, policję polityczną Komitetu Bezpieczeństwa, jest aresztowany 28 lipca i stracony tego samego dnia bez procesu, ponieważ uznany przez wspomnianego wyżej prokuratora Fouquet Tinville za wyjętego spod prawa. Razem z nim jest zgilotynowanych 21 jego najbliższych współpracowników, wśród nich Saint-Just i brat Maksymiliana Augustyn. Nazajutrz następna partia, 83 przeciwników terroru. Sam oskarżyciel Fouquet Tinville pójdzie na szafot również, ale w późniejszym terminie. Na procesie domagał się uniewinnienia, argumentując, że wykonywał tylko rozkazy zwierzchników. Sedno poglądów Jorson zawiera się w konkluzji. Trzej jej bohaterowie, trzech sprawiedliwych, skreślają istotę i cel rewolucji. Wielką eksterminację w trzech etapach. Oskarżenie, konfiskata i śmierć. Tinville, Saint-Just i Robespierre. Ze wszystkich trzech najwyżej stawia Robespierre, ponieważ o ile pozostali kierują się niekiedy sentymentami, nienawiścią, pragnieniem zemsty, Robespierre posyła ludzi na gilotynę bez stanu w duszy, beznamiętnie. Z żelazną konsekwencją realizuje plan. Eksterminuje część narodu, aby pozostałym żyło się lepiej. Imponuje jej spokój przywódcy, jego najbliższych. Cytuję Jorson. Tkwili we krwi po szyję. Nazywano ich katami. Uśmiechali się łagodnie i wykonując po całych dniach tę straszliwą robotę, zaledwie mieli czas, żeby wieczorem zjeść kolację. Robespierre był u stóp Leodory, Saint-Just grał na flecie. Koniec cytatu. W godzinach pracy mordują zatem ludzi, którzy wyrośli ponad innych. Gilotynują wielkiego chemika Lavoisiera, ponieważ, cytuję, rewolucja nie potrzebuje uczonych. Fanatycznej pasji zniszczenia nie ujdą nawet wieżyczki strażackie na dachach kamienic, ponieważ, cytuję, urągają naturalnej zasadzie równości. W Paryżu wybuchają pożary. Projektom Hitlera brakło równie wielkiego rozmachu. Jego cele nie miały charakteru powszechnego. Uważał, że do ich osiągnięcia wystarczy eksterminować Żydów i Słowian. Nic nie usprawiedliwia zbrodniczych majaczeń Jorson. Tłumaczy je tylko fakt, że idee kłębiące się w głowie baronowej nie zostały jeszcze wówczas poddane eksperymentowi. Doświadczenie nie było przeprowadzone do końca. Jorson obwiniała o niepowodzenie rewolucji umiarkowanych żyrondystów, którzy przeszkodzili Robespierre'owi. Spośród 500 000 uwięzionych i 300 000 skazanych na areszt domowy, tylko część udało się zgładzić. Spodziewała się, że gdyby Robespierre'owi wystarczyło czasu, gdyby zgładził wszystkich, jak planowano, zapanowałaby we Francji wymarzona równość oraz wspólnota dóbr i ciał. Dopiero w XX wieku socjalizm Marksa, tak zwany naukowy, wzbogacony przez Lenina, został poddany próbie bezpośrednio na ludziach, na ogromną skalę, bez eksperymentów laboratoryjnych. Wielka rewolucja jako wielka eksterminacja była nicią przewodnią dzieła pisarki i głównym wątkiem dyskusji w jej salonie. Ojcom III Republiki jej poglądy przypadły do gustu, ale dzisiaj zbyt przypominają skrajnie lewicowy program partii Jean-Luc'a Mélenchona, czy w nagłówku pisemka wydawanego przez partię Francja Nieugięta nie figuruje idol pisarki Robespierre, któremu Mélenchon dodał do towarzystwa Lenina i Trockiego? Do usłyszenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.